Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i Krzysztof Brąk.
Grozi nam teologia bez Boga, ostrzega Benedykt XVI. Papież senior skomentował reakcję na jego artykuł o genezie skandalu nadużyć w Kościele. Jego zdaniem nie podjęto w nich głównego problemu – zaniku żywej wiary.
W Erytrei nasilają się prześladowania chrześcijan. W ostatnim czasie uwięziono kolejnych 150 wyznawców Chrystusa.
Na Jasnej Górze obraduje Rada Biskupów Diecezjalnych. Mowa jest m.in. o pojednaniu polsko-ukraińskim, wychowaniu młodzieży i LGBT.
Witamy Państwa 27 sierpnia i zapraszamy na serwis informacyjny.
Papież apeluje do młodych Paragwajczyków, aby otworzyli się na Jezusa Chrystusa. Ojciec Święty skierował przesłanie do uczestników Krajowego Forum Młodzieży, które odbyło się w stolicy kraju Asunción. Odbywało się ono pod hasłem Młodzież, Kościół, Społeczeństwo.
Podczas Eucharystii na zakończenie forum odczytane zostało watykańskie przesłanie. Papież życzy w nim młodym, aby owocem tego trzydniowego spotkania było przyjęcie Jezusa, który chce być ich przyjacielem i w nich trwać. Franciszek zachęca więc młodych, aby słuchali głosu Pana i byli jego misjonarzami, świadkami dobrej nowiny o zbawieniu pośród wszystkich ubogich.
Benedykt XVI wskazuje na niebezpieczeństwo sytuacji, w której słowo Bóg jest w teologii spychane na margines. Papież senior opublikował krótką notę, w której ustosunkował się do reakcji na jego obszerny tekst o genezie skandali nadużyć seksualnych w Kościele w minionych dziesięcioleciach. Na ile mogę to zobaczyć, w większości reakcji na mój tekst w ogóle nie wspomina się o Bogu, a zatem nie podejmuje się tego, co ja chciałem podkreślić jako kluczową dla tego problemu kwestię, napisał Benedykt XVI.
W sposób szczególny odnosi się on do tekstu niemieckiej historyk Brigitte Aschmann. Papież senior zauważa, że tekst ten nie stanowi zadowalającej odpowiedzi na jego publikację, co jest typowe dla pozostałych reakcji. Na czterech stronach artykułu pani Aschmann nie pojawia się słowo Bóg, które ja postawiłem w centrum problemu, napisał Benedykt XVI. Przypomniał on główne tezy swego tekstu, a mianowicie fakt, że świat bez Boga jest światem bez znaczenia, a w społeczeństwie zachodnim Bóg jest nieobecny i nie ma nic do powiedzenia. To dlatego jest ono społeczeństwem, w którym coraz bardziej zatraca się miarę człowieka, podkreślił Benedykt XVI i dodał. Fakt, że artykuł Aschmann pomija centralny fragment mojej argumentacji, pokazuje niebezpieczeństwo sytuacji, w której słowo Bóg często wydaje się zepchnięte na margines teologii.
Przypomnijmy, że obszerną analizę genezy skandalu nadużyć w Kościele Benedykt XVI opublikował za zgodą papieża Franciszka w kwietniu. Została ona przygotowana z myślą o kościelnym szczycie, który odbył się w lutym w Watykanie.
Mówiąc o genezie tego problemu, Benedykt XVI wskazał na różne czynniki, takie jak wpływ rewolucji seksualnej na Kościół, rozkład teologii moralnej oraz rozwój subkultury gejowskiej wśród duchowieństwa. Decydujące znaczenie miał jednak jego zdaniem zanik wiary w Boga. Dlatego też drogą wyjścia z obecnego kryzysu jest powrót do Boga i żywej wiary.
W Erytrei nasilają się prześladowania chrześcijan. W ciągu ostatnich 2 miesięcy do więzienia trafiło kolejnych 150 wyznawców Chrystusa. Niemal połowa z nich przetrzymywana jest pod ziemią.
W ubiegłym tygodniu zatrzymanych zostało 80 chrześcijan w mieście Godajew. Zostali odprowadzeni na posterunek policji i ślad po nich zaginął. Wiadomo już natomiast, gdzie są przetrzymywani protestanci zatrzymani 2 miesiące temu w mieście Keren. Aresztowano wówczas 70 osób, w tym 35 kobiet i 10 dzieci. Wszyscy trafili do podziemnego więzienia Aszufera. Jest to w istocie tunel drążony przez samych więźniów. Warunki życia są tam bardzo surowe, podaje World Watch Monitor.
Organizacja ta przytacza też szykany, którym poddawani są pracownicy instytucji publicznych. 16 sierpnia 6 chrześcijan stanęło przed sądem w Asmarze. Sędzia zażądał od nich, by jako pracownicy sektora państwowego oficjalnie wyparli się swej wiary. Chrześcijanie odpowiedzieli, że nie zamierzają negocjować swej wiary w Chrystusa. Kazano im odejść i czekać na orzeczenie sądu. Szacuje się, że w erytrejskich więzieniach przetrzymywanych jest za wiarę 3000 chrześcijan.
Nie kończy się dramat mieszkańców Indii dotkniętych powodziami, które zostały spowodowane przez ulewne deszcze monsunowe. Na miejscu nieustannie działa Caritas Indi, która przy współpracy z partnerami diecezjalnymi niesie pomoc potrzebującym.
Według Centrum Reagowania Kryzysowego niemal 17 milionów ludzi w 11 stanach cierpi z powodu skutków powodzi. Ostatnie dane mówią, że śmierć poniosły 842 osoby, podczas gdy 6 milionów ludzi straciło swoje uprawy i dobytek.
Caritas Indi koordynuje sieć 174 organizacji pomocowych obecnych na poziomie diecezji, zapewniając wszystko, co niezbędne jest do przetrwania, mówi ksiądz Paul Mongeli, dyrektor wykonawczy Caritas India.
Pierwszą rzeczą, jaką robimy, to dotarcie do ludzi poszkodowanych, zapewniając doraźne wsparcie, pożywienie, wodę. W większości kwaterujemy ich w centrach pomocowych. Drugim zadaniem są prace remontowe i dostarczanie produktów niespożywczych, a także pomoc sanitarna. Zajmujemy się również ich potrzebami zdrowotnymi i oferujemy wsparcie medyczne przez różne instytucje służby zdrowia i organizacje kościelne we wszystkich częściach kraju. To wszystko dzieje się dzięki wsparciu ze strony stowarzyszeń pomocy społecznej i duszpasterstw obecnych w diecezjach, gdzie powódź nie dotarła. One mobilizują ludzi do zbierania żywności, ubrań i lekarstw.
Najbliższe miesiące pokażą, czy podpisane w Sudanie porozumienie pokojowe stanie się naprawdę milowym krokiem na drodze budowania pokoju w tym afrykańskim kraju. Wskazuje na to anglikański biskup Chartumu, przypominając, że znacznie łatwiej jest prowadzić manifestacje niż mądrze zarządzać krajem.
Po miesiącach krwawych starć, jakie przetoczyły się przez Sudan, ogromną nadzieję wzbudziło podpisanie porozumienia w sprawie podziału władzy przez sudańskie ugrupowania opozycyjne i rządzącą krajem tymczasową Radę Wojskową. Została ona utworzona w kwietniu po zamachu stanu, kiedy to po 30 latach rządów obalony został prezydent Omar al-Bashir. W myśl zawartego porozumienia do czasu wyborów przewidzianych na koniec 2022 roku krajem będzie rządzić suwerenna Rada Sudanu składająca się z 6 cywili i 5 generałów.
Chrześcijanie z ogromną nadzieją przyjęli fakt, że w skład Rady weszła chrześcijańska adwokat Rayana Abdelmasih, a w czasie ceremonii podpisania porozumienia modlitwę prowadził nie tylko muzułmański imam, ale i koptyjski kapłan. Negatywnych skutków trwającej od dziesięcioleci islamizacji nie da się wymazać w jednym momencie, ale jako chrześcijanie mamy nadzieję, że nasze prawa w końcu będą respektowane i zaczniemy być traktowani jako pełnoprawni obywatele, podkreśla pastor Mata Butros-Komi.
W podobnym tonie wypowiedzieli się katolicy biskupi Sudanu, przypomnieli o ogromnych antychrześcijańskich represjach, jakie miały miejsce w tym kraju po odłączeniu się od niego południa.
Liczymy, że podpisane porozumienie zaowocuje prawdziwym pokojem, a także ściślejszą współpracą z Sudanem Południowym. Mieszkańców tych dwóch krajów zdecydowanie więcej łączy niż dzieli, podkreśla biskup Edward Kusala, stojący na czele jednego wspólnego episkopatu łączącego te dwa afrykańskie kraje.
We Włoszech rośnie popularność turystyki religijnej. Z należących do kościoła hoteli, schronisk, domów pielgrzyma oraz klasztorów korzysta rocznie 6 milionów osób. Zapotrzebowanie na tego typu wypoczynek stale rośnie. W ciągu ostatnich 2 lat liczba turystów się podwoiła.
Włoski kościół posiada 3,5 tysiąca takich ośrodków. Prowadzą je parafie, zgromadzenia zakonne i diecezje. Nie oferują luksusu, lecz spokój, kontakt z naturą oraz możliwość regeneracji duchowej dzięki bliskości obiektów sakralnych i posłudze kapłanów. We Włoszech, które żyją z turystyki, obiekty kościelne to niecałe 2% krajowej bazy noclegowej. Uzyskany w ten sposób dochód wspiera dzieła charytatywne i misje. Przeciętny 2-tygodniowy pobyt w obiekcie religijnym pozwala na sfinansowanie 50 posiłków w jadłodajni dla ubogich.
Tylko 1/3 kościelnych noclegów znajduje się w wielkich miastach. Pozostałe są ulokowane w górach, na łonie natury bądź nad morzem. Z miast największą popularnością cieszy się Rzym.
Kościelna sieć turystyczna oferuje też darmowy pobyt dla najuboższych. Inicjatywa zrodziła się podczas jubileuszu Miłosierdzia i uczestniczy w niej kilkadziesiąt obiektów. W ciągu 3 lat zaoferowano nieodpłatnie 35 tysięcy noclegów.
W marcu przyszłego roku na zaproszenie papieża Franciszka młodzi ekonomiści i przedsiębiorcy poniżej 35 roku życia przybędą do Asyżu, aby wypracować wspólnie nowy model ekonomii. Przygotowania do tego wydarzenia już się rozpoczęły. Poprzedzają je różne seminaria i warsztaty. Na oficjalnej stronie pod hasłem Ekonomia Franciszka zgłosiło się już 2000 uczestników.
Reprezentują oni 45 krajów. Wydarzenie jest pomyślane jako przestrzeń dla wysłuchania młodych, a jego celem jest danie impulsu nowej światowej gospodarce, bardziej sprawiedliwej, zrównoważonej, z główną rolą tych, którzy pozostają dzisiaj na marginesie. O założeniach spotkania w Asyżu mówi jego dyrektor naukowy Luigi Nobruni.
Ekonomia papieża Franciszka łączy razem kilka elementów. To ekonomia Franciszka z Asyżu. Nie przypadkiem spotkanie odbędzie się w tym mieście. Nie zapominajmy, że to wszystko zrodziło się, ponieważ papież napisał list zwołujący młodych ludzi. Oczekuję na was w Asyżu, aby wypracować z wami pakt dla nowej ekonomii. A zatem jest to ekonomia w duchu Franciszka z Asyżu. Następnie jest to ekonomia papieża Franciszka wyrażająca się przez to, co powiedział w ostatnich latach, szczególnie poprzez Laudato Si, Evangelii Gaudium, czyli podkreślenie znaczenia środowiska pokoju oraz stworzenia. Jest to też ekonomia, która dopiero się zrodzi. Nie spotykamy się w Asyżu, aby pracować nad czymś, co zostało już określone. To jest proces, który rozpoczyna się w tych miesiącach. To ziarno, które przyniesie owoc w czasie.
Historia i przyszłość relacji polsko-ukraińskich, ochrona dzieci i młodzieży, profanacja obiektów sakralnych, kwestia LGBT, pielgrzymka duchowieństwa do Dachau oraz setna rocznica urodzin świętego Jana Pawła II to główne tematy Rady Biskupów Diecezjalnych, która trwa na Jasnej Górze. Gościem specjalnym jest arcybiskup Światosław Szewczuk, zwierzchnik ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego.
Jestem tu, by mówić o Ukrainie, o wojnie, która ciągle krwawi ciała naszego narodu, ale też o pojednaniu i leczeniu ran historycznych, powiedział arcybiskup Szewczuk. Jego zdaniem kolejnym krokiem, który teraz trzeba wykonać na drodze pojednania, jest pogłębienie świadomości, że jesteśmy synami i córkami tego samego kościoła.
Że wszyscy jesteśmy grzesznikami, ale nasze grzechy nie mogą być tym, co będzie nowymi kajdankami na naszych rękach. Musimy wzywać łaskę przebaczenia i akurat, jak powiedział papież Jan Paweł II, przebaczenie udzielone i odzyskane.
W związku z kryzysem pedofilii biskupi wciąż podejmują tematy dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży we wspólnotach kościelnych. W pierwszych dniach września, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, w siedzibie biskupów w Warszawie rozpocznie działalność biuro delegata Konferencji Episkopatu do spraw ochrony dzieci i młodzieży. W trosce o młodych pasterze zwracają uwagę także na nową falę kryzysu moralnego. Arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący episkopatu, podkreśla, że wyrazem tego są na przykład akty bluźniercze podczas tak zwanych marszów równości.
Gdy do tej swojej walki wplatają też bluźniercze elementy i starają się z tym rozmiękczyć nasze społeczeństwo, wywierając jakoby wrażenie, że trzeba się nad nimi litować, to owszem, trzeba uszanować każdego człowieka jakiejkolwiek orientacji, natomiast trzeba powiedzieć, że kto jest w grzechu śmiertelnym, ten musi się nawracać.
Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.